Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Papież poprosił o modlitewne wsparcie swej pielgrzymki do Afryki. Rozpoczniemy relacjami z modlitwanią Pański oraz z Kamerunu, gdzie jest już nasza wysłanniczka Beata Zajączkowska.
Prawdziwi mężczyźni wygrywają nie tyle w ciemnych zaułkach miast, ale w ciemnej nocy ducha, zwyciężając swoje słabości i wątpliwości.
Audycja księdza Arkadiusza Noconia Święty Tygodnia przypomni następnie postać Józefa Oblubieńca. W niedzielnym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Benedykt XVI poprosił o modlitwę, aby jego podróż do Afryki przyczyniła się do duchowej odnowy mieszkańców Czarnego Lądu oraz umocnienia nadziei na pokój i sprawiedliwość społeczną. Papież wyruszy do Afryki pojutrze, odwiedzi stolicę Kamerunu Yaoundé, gdzie oficjalnie przekaże instrumentum laboris drugiego zgromadzenia specjalnego synodu biskupów dla Afryki, które odbędzie się w październiku w Watykanie. Następnie odwiedzi Luandę, stolicę Angolii, która po długiej wojnie domowej odnalazła pokój i wraca na drogę sprawiedliwości.
Poprzez tę wizytę chciałbym objąć cały kontynent afrykański, jego bogatą różnorodność i głębokiego ducha religijności, jego prastare kultury oraz żmudny proces rozwoju i pojednania, poważne problemy, bolesne rany oraz ogromne możliwości i nadzieje. Pragnę umocnić wierzę katolików, zachęcić chrześcijan do wysiłków ekumenicznych, a do wszystkich skierować orędzie pokoju powierzone Kościołowi przez zmartwychwstałego Pana.
Benedykt XVI podkreślił, że Kościół nie dąży do celów gospodarczych, społecznych czy politycznych. Głosi orędzie Ewangelii zdolnej zmieniać świat, a więc i Afrykę. Z tym przesłaniem Ojciec Święty udaje się na Czarny Ląd, gdzie 19 marca obchodził będzie imieniny w uroczystość świętego Józefa, patrona Kościoła Powszechnego.
Niebiańskiej opiece tego wielkiego świętego zawierzam najbliższą pielgrzymkę oraz ludy całej Afryki wraz z wyzwaniami, którym stawiają czoła i nadziejami, które żywią. Myślę szczególnie o ofiarach głodu, chorób, niesprawiedliwości, bratobójczych konfliktów i wszelkich form przemocy, która niestety wciąż godzi w dorosłych i w dzieci, nie oszczędzając misjonarzy, księży, zakonników, sióstr zakonnych ani wolontariuszy. Bracia i siostry, towarzyszcie mi w tej podróży waszą modlitwą za wstawiennictwem Maryi, Matki i Królowej Afryki.
Pozdrawiając pielgrzymów w Rzymie, papież zwrócił się do uczestników Pawłowego Jubileuszu Uniwersytetów. W południowej modlitwie uczestniczyli oni dzięki telewizyjnym łączom z Bazyliką Świętego Pawła za murami, gdzie Eucharystię na zakończenie spotkania sprawował kardynał Zenon Grocholewski. Benedykt XVI zachęcił świat wyższych uczelni do rozwijania duszpasterstw akademickich. Przyczyniają się one zarówno do formacji młodzieży, jak i kształtowania kultury inspirowanej Ewangelią.
Serdecznie pozdrowienie kieruję do Polaków. Dziś w liturgii słyszymy słowa: gorliwość o dom Twój pożera mnie. Dotyczą on troski o świątynię, ale odnoszą się także do Kościoła i do każdego wierzącego. Niech wielki pospęczy czasem oczyszczania naszych serc, ale bywi god mieszkaniem Boga. Niech Bóg wam błogosławi.
Kameruńska młodzież liczy, że papieska pielgrzymka przyniesie ze sobą nie tylko owoce na płaszczyźnie duchowej, ale że będzie bodźcem do konkretnych zmian społecznych, dających nadzieję na lepsze i godniejsze życie. W wielu parafiach odbywają się wielkopostne sesje młodzieży. W tym roku są one nie tylko przygotowaniem do Wielkanocy, ale i do pielgrzymki Ojca Świętego.
Na spotkanie z Benedyktem XVI z każdej diecezji pojadą tylko 30-osobowe oficjalne delegacje. Dodatkowe bilety są dopiero rozprowadzane, więc nie wiadomo, ile osób będzie mogło przybyć do Yaoundé, mówi siostra Nazariusza ze Zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusowej.
Tak, żeby mieli bilety, to jest bardzo mało osób, dlatego że jest mało miejsca, ale organizują się ludzie, chcą wyjechać. Inni by chcieli wyjechać, ale ze względu na środki materialne też nie wyjadą, muszą zostać w domu. Myślę, że jeżeli z tych małych wiosek ktoś się dostanie do Yaoundé, to on później może wiele zrobić, dlatego że to będzie swój, który może przekazać to, co usłyszał z ust Benedykta XVI. Bardziej przemawia osobiste jakby doświadczenie tutejszych ludzi niż nas misjonarzy, bo czasem mówię, że misjonarz przyjechał, to musi głosić. A jeżeli ktoś przeżyje tak od wewnątrz, to ma większe owoce.
O tym, że sami młodzi są najlepszymi świadkami w swoich środowiskach, mówiła młodzież na sesji zorganizowanej przez księdza Kazimierza Pazio, wprowadzonej przez księży Marianów parafii Atok na wschodzie Kamerunu. Młodzi wskazywali, że brak pracy, niemożliwość kontynuowania nauki, choroba, brak wiary i odrzucenie nauczania Kościoła, co tutaj przekłada się choćby na pozostawanie w związkach niesakramentalnych, stają się przyczynami utraty nadziei na lepsze jutro. Stąd żyjąc często w sytuacji biedy i odrzucenia przez rodzinę, młodzi liczą, że wizyta papieża stanie się ważnym etapem odnowy. Na płaszczyźnie duchowej liczymy na umocnienie naszej wiary, błogosławieństwo i na to, że papież doda nam odwagi do życia w pełni chrześcijańskiego. Jeśli chodzi o kwestie społeczne, mamy nadzieję na pokój, na przejrzystość i uczciwość w rządzeniu naszym krajem. Mamy nadzieję, że Kamerun będzie się naprawdę rozwijał. Młodzież z wioski Akokmaka liczy, że papieska podróż przyczyni się do umocnienia rodziny, ale przełoży zarazem na konkretne życie społeczne, co sprawi choćby, że skorumpowani urzędnicy, zamiast budować domy z państwowych funduszy, zadbają wreszcie o lokalną drogę. W życiu społecznym liczymy na przezwyciężenie korupcji w kraju. Przy okazji wizyty papieża w Kamerunie liczymy też na odnowę życia duchowego, nawrócenie, pokój, pojednanie w kraju, umocnienie wiary oraz chrześcijańskiej nadziei i miłości. Przygotowania do pielgrzymki wprowadziły pewne napięcie związane z porządkowaniem spychaczami zatłoczonych ulic stolicy Kamerunu.
Staraniem władz oczyszczono Yaoundé, które na co dzień wydaje się być wielkim targowiskiem. Ulice oczyszczono ze straganów i budek, gdzie ludzie sprzedają różnego rodzaju produkty.
Tadeusz Makulski.
Zrobiono to w taki typowo afrykański sposób. Przejechał buldożer i to wszystko zgarnął. Odczuwalne jest również niezadowolenie ludzi z powodu tego, że stracili pracę, stracili nieraz dorobek życia, bo przyjeżdża papież. Także ten akcent też się pojawia, ale sądzę, że on będzie marginesem i to napięcie zostanie rozładowane.
Wielkie sprzątanie stolicy ma służyć nie tyle wizycie papieża, ile celom propagandowym. Rządowi zależy na tym, by Kamerun wypadł jak najlepiej w oczach świata. Dlatego też wprowadzono duże ograniczenia co do udziału wiernych i wzmożone kontrole, także po to, by opozycja nie wniosła na spotkania z papieżem transparentów z antyrządowymi hasłami. Atok, Beata Zajączkowska, Radio Watykańskie.
Święty Tygodnia.
Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Dziewiętnastego marca obchodzona jest w kościele uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Wiadomości o jego życiu czerpiemy z wielu źródeł. Jednym z nich są tak zwane apokryfy, czyli pisma, których Kościół nie uznaje za natchnione, nie wyklucza jednak, że mogą zawierać pewne elementy prawdy. Apokryfy poświęcone świętemu Józefowi zajmują się głównie jego rodziną, małżeństwem z Maryją, wykonywanym przez niego zawodem i śmiercią cieśli z Nazaretu. Ewangelie natomiast, które dla chrześcijan są podstawowym źródłem wiadomości, poświęcają Józefowi łącznie 26 wierszy i tylko 14 razy wymieniają jego imię. To bardzo niewiele, aby na tej podstawie zbudować biografię Józefa, ale wystarczająco dużo, aby dowiedzieć się, jakim był człowiekiem. W szóstym miesiącu, pisze ewangelista Łukasz, posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Maryja, poślubiając Józefa, mogła mieć około 17 lat. Ten, którego poślubiła, nawet jeśli byłby od niej znacznie starszy, nie mógł mieć więcej niż lat 30. Nie był to więc Józef stary, o którym śpiewamy w kolędach, ani siwobrody starzec spoglądający na nas z niektórych obrazów. To nie starzec wziął dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. To nie starzec szukał Jezusa przez 3 dni, gdy ten zagubił się w Jerozolimie. To nie starzec utrzymywał najświętszą rodzinę w Nazarecie pracą własnych rąk. Siwą brodę i lata życia dołożono, jak się wydaje, Józefowi później dla przyzwoitości, aby dodatkowo uwierzytelnić dziewictwo Maryi i ukrócić wszelkie niewczesne w tej sprawie domysły. Zupełnie niepotrzebnie. Józef był przecież oblubieńcem Maryi. Gdyby Maryja żyła dzisiaj, nie powiedziałaby o nim oblubieniec, tylko jak inne 17-latki, mój chłopak. Z tym właśnie chłopakiem miała już podpisaną umowę małżeńską, ale według prawa żydowskiego miało się ono dopełnić dopiero po roku, gdy Józef po 7-dniowych godach wprowadzi Maryję do swojego domu. W oczekiwaniu na ten moment, po zaślubinach Maryi z Józefem, jak podaje ewangelista Mateusz, ale wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się ona brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Józef spostrzega, że Maryja jest w ciąży. Życie, jak się wydaje, zadrwiło sobie z jego prawości. W jednej chwili runęło jego szczęście, marzenia, plany, a on sam znalazł się w położeniu określanym przez ludzi jako bez wyjścia. Oskarżyć Maryję o niewierność to skazać ją na ukamienowanie. Nie, Józef zbyt mocno ją kochał. W Ewangelii świętego Mateusza Józef nawet nie pyta, nie żąda wyjaśnień. Czy dlatego, aby jej dodatkowo nie ranić? Z drugiej jednak strony ma milczeć? Tolerować niewierność? Odgrywać rolę ojca dla nieswojego dziecka? Józef, który był człowiekiem prawym, nie potrafił się na to zgodzić. Postanawia więc Maryję potajemnie oddalić. Wbrew wszystkiemu nie było to tchórzostwo, ale wyraz wielkiej miłości do Maryi, bo oddalając ją od siebie, sam skazywał się na rolę niewdzięcznika. Wszyscy będą bowiem przekonani, że dziecko Maryi jest jego dzieckiem, a porzucając brzemienną kobietę, postąpił z nią w sposób niegodny. Dla ratowania tej, którą kochał, decyduje się wziąć całą winę na siebie. Gdy powziął tę myśl, czytamy w Ewangelii świętego Mateusza, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Niektórzy nazywają ten fragment Pisma Świętego drugim zwiastowaniem. W odróżnieniu od zwiastowania Maryi, które odbyło się na jawie i w ciągu dnia, zwiastowanie Józefowi, czyli powiadomienie go o Bożych planach, odbyło się w nocy, podczas snu. Jeszcze dwukrotnie najważniejsze decyzje swego życia Józef będzie podejmował w nocy. Jak się wydaje, nie chodzi tu tylko o porę dnia. Noc w tamtym czasie kojarzona była z działaniem złych mocy i szczególną aktywnością pokus. Noc byłaby więc także opisem stanu jego ducha, szarpanego wątpliwościami. Zrezygnować ze swoich praw i obok najczystszej z kobiet żyć w absolutnej wstrzemięźliwości nie było z pewnością Józefowi łatwo. Ale gdy raz przystał na wolę Bożą, wypełnił swoją misję do końca, stwarzając Jezusowi dom, a Maryi dając oparcie i opiekę. Józef trzykrotnie pokonał siły nocy. Trzykrotnie okazał się mocniejszy niż ciemna noc, która ogarnęła jego duszę. Prawdziwi mężczyźni wygrywają nie tyle w ciemnych zaułkach miast, ale w ciemnej nocy ducha, zwyciężając swoje słabości i wątpliwości. O świętym Józefie mówi się, że był ostatnim patriarchą, ale i pierwszym prawdziwym mężczyzną, bo zanim jeszcze Jezus umył nogi apostołom, pokazał, że prawdziwa władza, siła, autorytet to nie mięśnie i głośne słowa, ale służba, miłość i odpowiedzialność. Potrzebny jest nam bardzo taki patron, pisze katolicki publicysta. W świecie, w którym tak bardzo brakuje dojrzałych facetów, tylu mężczyzn zachowuje się jak duże, rozkapryszone dzieci. Dla jednych życie to wieczna zabawa, dla innych ciągła walka. Co znaczy dzisiaj przymiotnik męski? O czym piszą kolorowe pisma dla prawdziwych mężczyzn? Jak napakować bicepsy? Jak zwiększyć potencję seksualną? Jak zostać prezesem i wszędzie panienki, samochody, żele do włosów? Nie wspominając już o najmocniejszych pismach dla panów. Czy młoda Miriam z Nazaretu znalazłaby dzisiaj swojego Józefa? Długo musiałaby szukać. Po raz ostatni Józef wymieniony został w Ewangeliach, gdy 12-letni Jezus zagubił się w Jerozolimie. Kiedy syn cieśli z Nazaretu rozpoczynał swą publiczną działalność, ewangeliści o Józefie nie wspominają. Prawdopodobnie już wtedy nie żył. Będąc tak blisko Zbawiciela, sam przeszedł przez życie cicho, nie pozostawiając nam jako milczący święty ani jednego słowa, zdania, rozmowy z Jezusem. Tradycja podaje, że za swoją wierność i cichość otrzymał rzecz najcenniejszą. Przy jego śmierci był Jezus i Maryja. Nikt z ludzi nie umierał tak pięknie jak on, mając przed oczyma Boga i Jego Matkę. Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś młodość naszego Zbawiciela wiernej straży świętego Józefa. Spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół nieustannie troszczył się o zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. Kończąc niedzielny magazyn, dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.